cóż to? Zdziwił się. Pomyłka w numerze?
W jakim znowu numerze?
No w loteryjnym. Z rana był pan kontent i rozdyndany, jakby mu kto w kieszeń napluł, a teraz nos na kwintę.
Daj pan spokój, profesorze. Mam dość zmartwień.
Tak, tak. No więc przyniosłem panu jeszcze jedno.
Wydobył z kieszeni pierwszą część artykułu domaszki o paryskich latach Słowackiego. Część ta miała pójść w najbliższym numerze tygodnika. Gdy Józef rozwinął rękopis, krew napłynęła mu do policzków. Manuskrypt był bezlitośnie pokreślony czerwonym ołówkiem, w paru miejscach rozdarty.
— Kto to zrobił? — zaryczał. — Ktoś miał to zrobić!
Piotrowicz, niedbale wyjaśnił profesor, prosił mnie, by panu oddać i powiedzieć, że w tej formie rzecz nie pójdzie do druku.
Tak? A ja panu powiadam, że pójdzie.
To nie znasz pan Piotrowicza, panie Domaszko. Jemu sam diabeł nie kazałby umieścić tego, czego on nie zechce.
A ja panu powiadam,
pienił się Józef. Powiadaj pan jemu, co mnie pan dziurę w brzuchu wiercisz.
To bezczelność! Piotrowicz pojęcia nie ma o tej epoce w ogóle, a wtyka tu jakieś idiotyczne znaki zapytania, jakieś uwagi. O, moi drodzy, ale nudziarz z pana, stęknął Chudek. Bierz pan kapelusz i chodźmy.
Józef automatycznie wyszedł za profesorem i zrównał się z nim dopiero na ulicy.
A pan co na to powie?
Sapał. Czy pańskim zdaniem jest dopuszczalne, by wydawcy, by właścicielowi...
To zależy od trzech rzeczy,
przerwał Chudek. Primo, co? Secundo, komu? I tertio, jak?
Nie czytałem, nie wiem, słyszeć nie chcę. Stawia pan taksa?
Józef kiwnął na przejeżdżający samochód.
Rynek Starego Miasta, rzucił adres profesor.
To pani Krotyszowa mieszka w rynku?
No tak, nie wiedział pan? Przecież to ona była główną inicjatorką polichromii.
Nie wiedziałem.
A uważaj pan tam na bubę.
Na jaką znowu bubę? Zdziwił się Józef, pomału opanowując swą wściekłość.
Buba jest koszernym blondynem płci męskiej.
Żyd?
Nie.
Więc dlaczego koszerny?
On jest koszerny, rozumie pan? Sporządzony według wszelkich zasad, reguł i przepisów. Nie ma w nim nic, co by nie było wskazane. Zalecane, należyte, arcydzieło.
Józef wzruszył ramionami. Co go to obchodziło? Obecnie najważniejsze było, spotka tam Piotrowicza czy nie? A jeżeli spotka, jak należy się wobec niego zachować? Przed pięknie wymalowaną kamieniczką wysiedli i weszli na pierwsze piętro krętymi schodkami. Nie było tu dzwonka, lecz trzeba było stukać pięknie wyrzeźbioną kołatką. Schody połyskiwały froterowaną posadzką, ale gdy znaleźli się w przedpokoju, Domaszko zdziwił się, że zarówno tu, jak i w dalszych, przez otwarte drzwi widocznych pokojach, podłoga była z szerokich, do biała wymytych, niemalowanych desek. Pokojówka, która im otworzyła, wyglądała równie niespodziewanie. Gdyby nie biały fartuszek, wziąłby ją za panienkę z pensji. Wyglądała misternie, subtelnie i pastelowo, a gdy oddawał jej kapelusz, spostrzegł, że palce ma wymanikurowane o różowych, lśniących paznokciach.
Pani przyjmuje oczywiście?
Tubalnie zapytał profesor.
Tak jest, panie profesorze?
Odpowiedziała melodyjnym głosikiem. A czy jest pan Piotrowicz? Zainteresował się Domaszko.
Dziś nie będzie, proszę pana. Właśnie telefonował, że musi nam zrobić zawód.
To nam było powiedziane tak swobodnie, jakby ta mała przyjmowała gości wraz z panią. Pierwszy pokój, zastawiony niskimi szafami gdańskimi, robił wrażenie zakrystii, spotęgowane jeszcze widokiem szczerniałego średniowiecznego krzyża na ścianie między dwoma oknami. Drugi przypominał szynk norymberski z XIV wieku. Wreszcie w trzecim, urządzonym w stylu weneckim, zastali panią domu rozmawiającą z dwoma młodymi panami. I przywiodłem go oto na pokuszenie. Biblijnym basem ozwał się profesor, wskazując Józefa patetycznym gestem. Pani Krotyszowa w ciemnozielonej jedwabnej sukni, stylizowanej na krynolinę i suto obszytej koronkami, wstała i uprzejmie, ale bez uśmiechu, podała Józefowi rękę, którą natychmiast cofnęła, gdy ten chciał złożyć na niej pocałunek. — Wybaczy pan, ale nie uznaję tego zwyczaju — powiedziała miękkim i dziwnie głębokim głosem. — Cieszę się, że mogę uścisnąć rękę znakomitego człowieka. — Szanowna pani, zbyt łaskawa — nieśmiało zażartował Domaszko. — Nie jestem znowu aż tak znakomity. — Pan jest jedynym potomkiem mego ukochanego wieszcza. Panowie pozwolą? Pan Domaszko, wnuk Juliusza Słowackiego, pan Choryński, praprawnuk rodzonej siostry księdza Skargi, pan redaktor Swojski. Choryński, blady łysiejący szatyn o nalanej twarzy i krzaczastych brwiach, w milczeniu podał wąską i nienaturalnie wiotką rękę. Redaktor Swojski uścisnął dłoń Józefa kordialnie. Był to bardzo przystojny, wysoki i smukły młody człowiek o miłym wyrazie twarzy i uśmiechniętych oczach. Wszyscy stali, gdyż pani Krotyszowa zajęła się wyszukiwaniem jakiejś książki na rzeźbionych dębowych półkach w niszy. — Chcę panu Domaszce pokazać rękopis Balladyny, na którym jego dziad narzucił piórkiem sylwetkę niewieścią — mówiła bardzo wolno swym zdumiewająco cichym, beznamiętnym głosem. — Przyszła mi bowiem myśl, czy nie jest to sylwetka pańskiej babki. — Zdaje się — wyjąkał Domaszko — że to jest niemożliwe, to... bo Balladyna była pisana jeszcze w Genewie, natomiast moja babka poznała wieszcza znacznie później, w Paryżu. Czuł się ogromnie zażenowany i gdyby nie otucha, jakiej dodawała mu obecność potomka Skargi, nie umiałby słowa z siebie wydobyć. Na szczęście przyszło jeszcze dwóch panów, poeta liryczny Vargus i reżyser Marquez, uczeń Picassa. Pani domu przywitała się z nimi i zabrała Józefa do dalszego pokoju. — Nie znoszę tego tłoku — powiedziała bez uśmiechu. — Usiądziemy tu. Ten pokój robi na mnie bardzo przykre wrażenie i dlatego bardzo go lubię. Uważam, że przykre wrażenia zaostrzają w nas te funkcje intelektu, które nazywam wtórnymi. To znaczy? Zaciekawił się Józef, rozglądając się po wygodnym, nowocześnie umeblowanym pokoiku z witrażami treści religijnej w oknach. Funkcje wtórne, mówiła pani Krotyszowa, w mojej nomenklaturze oznaczają refleksy myśli świadomych na szarym miąższu podświadomości, przez co wydobywają z niej emanacje o niewiadomym podłożu nawarstwień psychicznych. A w czymże można znaleźć większą rozkosz niż w męce wyławiania nie dających się uplastycznić emanacji drugiej naszej jaźni? — Mówi pani o rodzaju psychoanalizy — usiłował połapać się Józef. — Nie, a raczej tak. W każdym razie nie we freudowskim tego słowa znaczeniu. W tej pracy zapożyczam się u fizyków, transportując ich metody poznawania atomów. Po prostu myśl świadoma spełnia tu rolę promieni gamma, którymi bombarduje złoża nieświadomej intymności psychicznej, próbując oderwać od niej elektrony półmyśli i pół doznań drzemiące na dnie. Czy nie pociągało to pana nigdy?
Czy nie szukał pan warunków najbardziej odpowiednich dla zagłębienia się w tej otchłani drugiego życia? Jest to sport jedynie pasjonujący, jedynie zdolny zastąpić tęsknotę człowieka do wiecznego poznawania.